Chciałbym kontynuować podjęty temat, mianowicie tej współpracy i odpowiadania na napełnienie Duchem Świętym. Jeżeli bowiem jest to dar, to na dar trzeba odpowiedzieć. Każdy dar ma to do siebie, że jest zobowiązaniem. Przypominają się słowa świętego Jana Pawła II, który podczas pierwszej pielgrzymki do ojczyzny w 79 roku, kończąc tę pielgrzymkę na krakowskich Błoniach, takim bardzo zmęczonym, ochrypniętym głosem, robiło to na mnie jako wtedy początkującym kleryku ogromne wrażenie, wołał z takim ogromnym przejęciem: weźmijcie Ducha Świętego i mówię za apostołem, Ducha nie gaście. I mówię za apostołem, Ducha Świętego nie zasmucajcie. To jest jedno z tych wielkich, takich profetycznych wołań Jana Pawła II na polskiej ziemi. Oprócz tego słynnego, niech stąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. I można by po tych wielu latach zastanawiać się, na ile weszły te słowa papieża do naszych serc, zwłaszcza to wołanie o uszanowanie działania Ducha Świętego w nas. Na ile to zakorzeniło się w świadomości narodu, w świadomości Kościoła w Polsce. Można by dokonywać takich podsumowań, ale nie to mam na celu. Natomiast chcę zwrócić uwagę, że te słowa wciąż pozostają aktualne. Wciąż powinny być dla nas napomnieniem, aby Ducha nie gasić i Ducha Świętego nie zasmucać. Aktualność tych słów w naszych czasach jest szczególnie doniosła, bowiem jesteśmy świadkami pewnych niepokojących zjawisk. Nie chcę powiedzieć generalnie, że są to zjawiska złe, niebezpieczne, szatańskie, ale są niepokojące. Niepokojące w swojej formie, w swojej inności od tych przyzwyczajeń i tych form pobożności, jakimi żyje Kościół od 2000 lat. Mam tu na myśli mianowicie tak zwane zjawisko pentekostalizacji życia eklezjalnego, zwłaszcza w ruchach, we wspólnotach, zrzeszeniach, czy jak niektórzy mówią, wręcz protestantyzacji katolickich ruchów i Kościoła katolickiego. Jeżeli tak jest w istocie, to wydaje się, że właśnie ten nurt w jakimś stopniu może nawet fałszuje działanie i owoce Ducha Świętego. W każdym razie nie jest to coś, co odpowiadałoby naszemu wyczuciu wiary. Sobór Watykański II w wspomnianej konstytucji Lumen Gentium, a jeszcze bardziej w Gaudium et Spes, w konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym, mówi o tym, że lud Boży ma sensus fidei, to jest sensus fidelium zarazem. Lud Boży ma jakiś zmysł wiary i coś z tego jest. Często zdarza się, że duszpasterz, kaznodzieja przesadza, że mówi trochę tak, siląc się na jakąś oryginalność, i słuchający ludzie, choć nie są teologami, wyczuwają, że coś tutaj nie pasuje, coś zgrzyta, coś, co zakłóca im właśnie pokój, jaki płynie z Ducha Bożego. To jest ów sensus fidelium, ten zmysł wiary ludu Bożego. I często ten zmysł wiary ludu Bożego przez te współczesne zjawiska, o których chcę powiedzieć parę zdań, zostaje poruszony, zaniepokojony. Czym zatem jest to, co my nazywamy pentekostalizacją? To jest taki termin, który się pojawił niedawno w literaturze teologicznej, który jest dość pojemny. To jest zresztą temat bardzo rozległy. Wspólnoty zakonne powinny się wystrzegać tego rodzaju zjawisk, o jakich chcę powiedzieć, jak grzechu. Tymczasem może się zdarzyć, nie twierdzę, że się już zdarza, ale może się zdarzyć, że przynajmniej pojedyncze osoby, może nieświadome, może w dobrej wierze, ale zdają się sprzyjać tym nurtom pentekostalizacji życia eklezjalnego w Polsce czy szerzej. Otóż to zjawisko pentekostalizacji kwitnie, dosyć jest dynamiczne, kwitnie w kontekście konsumistycznej mentalności współczesnego świata. Jak wiemy, współczesny świat żyje taką kulturą, którą się określa czasem jako kultura instant. Tak jak jest kawa instant. Skoncentrowana i dająca się szybko rozpuścić, szybko do użycia. I jest coś takiego też we współczesnej pobożności, we współczesnej duchowości chrześcijańskiej, także w Polsce, bardziej tu koncentrujemy się na tym lokalnym naszym klimacie, właśnie charakterystycznego dla takiego podejścia konsumistycznego. Szybki efekt, szybka gratyfikacja. Wszystko musi być szybkie, taki duchowy fast food. Tak jak czasami przy drogach są te wszystkie McDonaldy i inne, gdzie nawet nie wysiadając z samochodu można kupić i zjeść, nie odrywając rąk od kierownicy. Wszystko szybko, wszystko jednocześnie, wszystko przy okazji. Ta mentalność niestety wdziera się także w obszar życia duchowego i dobrze zdawać sobie z tego sprawę, bo to może również drążyć nasze środowiska. W końcu jako wspólnoty życia konsekrowanego żyjemy tym, czym żyje świat. Jesteśmy w ten świat zanurzone. Z tego świata przychodzą przecież nowi ludzie, nowe członkinie. One przynoszą ze sobą ten styl życia, ten sposób postrzegania rzeczywistości i nie jest tak wcale łatwo się od niego oderwać. Więc dobrze jest mieć rozeznanie w tej rzeczywistości. Papież Franciszek niejednokrotnie wzywał do tego, aby unikać kultury tymczasowości. Jednocześnie zwracał uwagę na związany z tym narcyzm i powierzchowność. Właśnie wszystko takie szybkie, efektowne, przyjemne, bez większego wysiłku i najlepiej, gdy ten efekt jest widoczny natychmiast. Wielu duszpasterzy, formatorów, animatorów życia duchowego, zaangażowanych chrześcijan, zamiast dostrzec problem i próbować jakoś przeciwdziałać tej zabójczej kulturze instant, przekonanych jest, że właśnie należy się dostosować do tej rzeczywistości, wyjść jej naprzeciw. Należy dobrą nowinę dostosować do oczekiwań współczesnego człowieka. Niestety dobra nowina, która ma być tym takim trwałym pokarmem, staje się właśnie czymś w rodzaju takiego fast foodu. Do szybkiej konsumpcji, bez większych wymagań, bez wysiłków i bez głębi. No a wiemy, że jedzenie śmieciowe raczej zdrowiu nie służy, także duchowemu. O tym, że mamy do czynienia z rzeczywistością takich duchowych fast foodów, czyli takiej byle jakiej żywności do szybkiej konsumpcji, do szybkiego efektu, może wskazywać między innymi jakość przepowiadania, jakość kazań, rekolekcji, katechez, które mają owszem ładną formę, ale może czasem bardzo uboga treść. To coś w rodzaju takich, te czasami kazania, katechezy, te wypowiedzi, zwłaszcza w małych grupach, w ruchach, w tych zrzeszeniach, czasem przypominają puszczanie kolorowych baloników. Pięknie, kolorowo, wszystko fajnie, tylko tam w środku nic nie ma. Efekt tylko. To widać między innymi w mszach dla dzieci. Jeżeli są rodzice z dziećmi na mszach dla dzieci, to właśnie chętnie wybierają msze dla dzieci właśnie z tych powodów konsumpcyjnych, takich fast foodowych. Łatwe, przyjemne kazanie, niewymagające myślenia, takie na poziomie właśnie infantylnym, na poziomie dzieci. A te kazania dla dzieci to są katechezy. Tymczasem przepisy liturgiczne mówią jednoznacznie, jaka powinna być homilia na mszy świętej. Nie katecheza, homilia to jest zupełnie inny typ przepowiadania. A na mszach dla dzieci mamy katecheski, żeby się dzieci bawiły, żeby to było miłe, przyjemne. Do czego my dążymy? Gdzie jest jakieś misterium, tajemnica? Gdzie jest głębia? Najważniejsze jest to, żeby przyciągać. No owszem, tylko po co przyciągamy dzieci, rodziców, ludzi? Co im chcemy dać? To jest właśnie ten problem. W tym obszarze sytuuje się to zjawisko, o którym mówię, że jest to pentekostalizacja. Zdarza się, że kaznodzieje odwracają rzeczywistość Ewangelii. Pan Jezus w Kanie Galilejskiej wodę zamienił w wino. Tymczasem wielu moich współbraci kaznodziejów zamienia wino Ewangelii w wodę. Leją tę wodę i leją, i leją, i końca nie widać. Czasem odnosi się wrażenie, że im kaznodzieja ma mniej do powiedzenia, tym więcej mówi. Więc drogie siostry, żebyście mnie nie posądziły o tego typu błąd, chcę przejść już do istoty rzeczy. Mianowicie, często bogactwo oferty duszpasterskiej, szeroko rozumianej, tej oferty duszpasterskiej, którą także współtworzą różne środowiska osób konsekrowanych, nie zawsze przekłada się na jakość życia duchowego. Nie zawsze skutkuje dojrzałością życia sakramentalnego, życia wiary, życia modlitwy. Nie zawsze skutkuje gotowością do podejmowania Bożego wezwania. To tylko utrwala mentalność poszukiwania takich smacznych kąsków duchowych, czyli wybierania tego, co odpowiada naszemu duchowemu podniebieniu, skupiania się na doznaniach duchowych. I podobnie jak niezdrowe jedzenie prowadzi do niestrawności, tak i takie kąski czy przekąski duchowe nie dają pożywnego duchowego pokarmu, a jedynie sycą chwilowy głód wrażeń, także duchowych. Kiedyś w podobnej dyskusji jeden z takich znajomych księży, starszy kapłan, powiedział tak, że mówi, to jest taka sacharyna, czyli taki rodzaj słodzika. Daje smak, ale tam nie ma kalorii, to nie krzepi. Te wszystkie zjawiska, jakie obserwujemy, zwłaszcza w środowiskach różnych grup rekolekcyjnych, właśnie ruchów, czasami sprawiają wrażenie takiej duchowej sacharyny. Jest fajnie, przyjemnie, pośpiewają, pograją. Na pytanie, jak było? Fajnie, fajnie. Najważniejsze jest to, żeby było fajnie. A co z tego zostanie? To już trudno czasem powiedzieć. Drogie siostry, to nie jest otwieranie się na powalający wicher Ducha Świętego, ale czasem jest to robienie wiatru na pustyni, a wskutek tego jest burza piaskowa. A burza piaskowa, jak wiemy, coś strasznego, co wskutek czego ten kurz, piasek wgryza się w największe zakamarki i nie sposób się go pozbyć. Niszczeją urządzenia, maszyny i zdrowiu człowieka też to szkodzi. Przez analogię podobne rzeczy mogą się dziać także w Kościele. I czasem to, co wydaje się działaniem duchowym, tak naprawdę nie jest od Ducha Bożego, ale może się okazać, że jest właśnie przeciw Duchowi Świętemu. I tu chcę przejść już do paru konkretów. Zacznę od takich bardzo prostych, prozaicznych rzeczy. Sposób mówienia o Duchu Świętym w różnego rodzaju tych środowiskach, które tak bardzo chętnie do Ducha Świętego się odwołują. Oczywiście tutaj chcę uczynić zastrzeżenie, że nie mówimy o odnowie w Duchu Świętym jako ruchu, bo byśmy tutaj krzywdę wyrządzili, ale mówię o różnego rodzaju zjawiskach, o różnego rodzaju formach. Nie mam na myśli jakiejś konkretnej jednej rzeczywistości, ale bardziej jako zjawisko socjologiczne. Sam nieraz widziałem takich właśnie kaznodziejów, ewangelizatorów, którzy o Duchu Świętym mówią w taki sposób, który budzi jakiś niesmak. Duch Święty jest traktowany prawie jak chłopiec na posyłki, jak maść na duchowe otarcie. Duchu Święty przyjdź, Duchu Święty zrób, Duchu Święty spraw. Takie Duchu Święty, takie po prostu Duchu Święty. No, czy to jest powaga słowa? Gdzie tu jest świadomość, że Duch Święty jest Bogiem, Stwórcą, Uświęcicielem, potęgą, wobec której my jesteśmy mniej niż pyłek? I takie Duch Święty. Drogie siostry, przejdźmy do bardziej konkretnych przykładów tego bardzo niepokojącego zjawiska pentekostalizacji, który jest w jakimś sensie właśnie zasmucaniem Ducha Świętego, sprzeciwianiem się może czasem Duchowi Świętemu niż oddawaniem Mu chwały. Otóż mamy do czynienia z rzeczywiście niepokojącym zjawiskiem, jakim jest organizowanie różnego rodzaju spotkań, nazwijmy to ewangelizacyjnych, z udziałem różnych protestanckich, dosłownie protestanckich, czy katolickich, zagranicznych ewangelizatorów. Mówiąc to, nie chcę używać konkretnych tutaj określeń, konkretnych grup, bo nie w tym rzecz, ale mam w świadomości konkretne środowiska, w których tak się właśnie dzieje, więc nie mówię to na zasadzie jakiegoś tam domysłu, ale na podstawie faktów. Wystarczy sięgnąć do różnego rodzaju książek, wystarczy sięgnąć do YouTube'a i wpisać sobie pewne hasła, żeby zobaczyć, co tak naprawdę się dzieje. Nawet mnie się włosy jeżą. Otóż, drogie siostry, pierwsza rzecz, jaka zastanawia nas, czy ci ewangelizatorzy, którzy przyjeżdżają, nazwijmy to katolicy, do Polski, czy oni naprawdę tam u siebie, w Indiach, w Afryce, czy gdzieś, oni naprawdę nie mają nic do roboty? Czy my jako naród katolicki od 1000 lat potrzebujemy naprawdę takiej ewangelizacji podstawowej? Może bardziej tę ewangelizację należałoby głosić, powiedzmy, w Rosji, może w Czechach, może we Francji, która już jest bardziej jakimś kalifatem paryskim. Dlaczego w Polsce? Bo tylko, będę tu złośliwy, bo tylko Polacy są na tyle naiwni, że zapłacą mu za jego posługę. Bo często o to chodzi właśnie. Żeby zebrać kasę. Przepraszam, że to mówię aż tak brutalnie, ale takie są fakty, proszę sióstr. Jeżeli zaproszenie pewnej grupy, znowu pomijam celowo tutaj nazwy, pewnej grupy angażującej sporą liczbę dzieci po to, żeby przeprowadzić coś w rodzaju, nazwijmy to, ewangelizacji, rekolekcji, jest możliwe, ale pod warunkiem, że zapłacicie 18 tysięcy złotych za 2 dni. Cena się liczy. Owszem, przyjedziemy, zrobimy ewangelizację. 18 tysięcy. To są fakty. Więc pytam się, o co chodzi? Proszę sobie włączyć na YouTubie właśnie takie różne spotkania ewangelizacyjne i posłuchać, co ci ewangelizatorzy po polsku czy po angielsku mają do powiedzenia. No właśnie rzecz w tym, że nie bardzo wiadomo, co mają do powiedzenia. Owszem, padają jakieś cytaty z Pisma Świętego, jakieś hasła biblijne, ale tak na dobrą sprawę jest to krzyk, wykrzykiwanie ciągle tylko. Nie ma tam jakiegoś spokoju przepowiadania, tam nie ma jakiejś ciągłości myśli, jakichś wniosków, tam jest ciągle tylko taki haj, więc jakiś rodzaj psychomanipulacji. I co drugie słowo jest amen, alleluja, amen, Chrystus żyje, amen, i wszyscy amen. Trochę przypomina jakiś program rozrywkowy, przy tym jest dużo muzyki, dużo hałasu, klaskania, tańczenia, skakania. Jedna wielka konfuzja, jedno wielkie pomieszanie. Wszystko jest w imię Ducha Świętego. Tylko czy tam jest w tym wszystkim Duch Święty? Duch jest Bogiem ładu i spokoju, porządku, logiki. Stworzył świat z nicości, z chaosu. Stworzył przepiękne struktury. A my mówimy, że Duch Święty jest w tym chaosie. Posłuchałem sobie kilku takich ewangelizatorów. Są płyty, są nagrania sprzedawane w dużych ilościach. A więc to też cały przemysł się tworzy. Są to materiały sprzedawane pod szyldem także niektórych zakonów męskich. Przesłuchałem sobie to dość uważnie i w tych wystąpieniach nie usłyszałem nic w tym przemówieniu, poza tym, że on może uzdrawiać i w sklepie, i na ulicy, i gdziekolwiek. Nie usłyszałem nic na temat sakramentów, potrzeby pokuty, spowiedzi, przeżywania mszy świętej. Nie padło nic na temat Matki Bożej, na temat ascezy, pracy nad sobą, czy Kościoła, tajemnicy Kościoła. Wprost przeciwnie. Tenże ewangelizator, znowu pomijam jego nazwisko, wręcz powiedział, że księża są niepotrzebni. Księża nic nie robią. On, jako ewangelizator, on robi więcej niż wszyscy księża razem wzięci. Bo na jego spotkania przychodzą tysiące ludzi. To takie spotkania są organizowane także w hotelach, w których no, mnie nie byłoby stać wynająć pokoi w takim hotelu. A tam się organizuje spotkania ewangelizacyjne za duże pieniądze. To też daje dużo do myślenia. Nie w kościele na przykład, ale na stadionie, w hotelu. To jest jeden przykład. Inny. Napomknąłem już o uzdrowieniach. Rzecz bardzo delikatna i trudna, ale obserwujemy z niepokojem w Polsce zjawisko pewnej mody na uzdrawianie. Nagle, jakby się worek rozsypał, co druga parafia są msze o uzdrowienie. Nie mówi się na przykład o tym, że w roku 2000 Stolica Apostolska wydała dokument pod tytułem Ardens Felicitatis na temat modlitw o uzdrowienie pochodzące od Boga. Dokument, w którym jasno jest powiedziane, co i jak ma być w związku ze sprawowaniem modlitw o uzdrowienie. Nie mszy o uzdrowienie, jak się powszechnie mówi. Nie ma czegoś takiego jak msza o uzdrowienie. I tu jest, proszę się, znowu problem. Bo owszem, przy tych spotkaniach uzdrowieniowych odprawia się mszę świętą i po mszy świętej są te modlitwy. Właśnie msza jest nieważna. Msza jest tylko okazją do zebrania się ludzi. No i tak, żeby to wyglądało po katolicku, ale to najważniejsze to jest po mszy świętej. Więc msza święta jest tylko okazją do sprawowania czegoś, co jest ważniejsze. Cóż może być ważniejsze? Cóż bardziej uzdrawiające, jak nie sakrament Eucharystii? Chrystus, który przychodzi, nas uzdrawia. Instrumentalne traktowanie mszy świętej. Dalej, te sesje uzdrowieniowe niosą ze sobą to niebezpieczeństwo, że często obwarowane są one taką obietnicą, taką trochę złudną nadzieją, bezpodstawną przynajmniej nadzieją, że dokona się tutaj uzdrowienie. Ludzie przychodzą, bo potrzebują. Mają taką potrzebę. Ta potrzeba jest też jakoś tam podsycana. Przychodzą na takie msze i z czym wracają? Nierzadko z rozczarowaniem. Jadą na następną, na kolejną. I cały czas pozostaje rozczarowanie. No nie zostałem uzdrowiony. Właśnie fast food. Przyjechałem na mszę o uzdrowienie i mam stąd wyjechać zdrowy. Na duchu, na ciele. Wszystkie problemy mają się rozwiązać. To jest tak jak w reklamie. Nie godzi się przywtaczać niektórych reklam tutaj w tym miejscu, ale przy śniadaniu czasami naprawdę trudno przełknąć, kiedy ja muszę słyszeć o różnych problemach fizjologicznych kobiet i mężczyzn. I weź jakiś tam specyfik i problem przejdzie. No to co, pozamykajmy szpitale wszystkie. No właśnie, kwestia mszy o uzdrowienie, tych uzdrowicieli. Ktoś z tego zespołu, o którym wspomniałem, dzielił się doświadczeniem, rozmawia z jednym z tych uzdrowicieli, mówi, a czy wy idziecie do szpitali onkologicznych? Takie wielkie oczy. No tam przede wszystkim ludzie potrzebują posługi uzdrowienia. No nie wiedział, co powiedzieć. No jeżeli potrafisz dokonywać uzdrowienia na ulicy, wystarczy, przyłożysz rękę i wezwiesz Ducha Świętego i człowiek od razu wstaje zdrowy w szkole, bo on takie dawał przykłady. To dlaczego nie pójdziesz do szpitala onkologicznego? Ile by Ministerstwo Zdrowia na tym zaoszczędziło? Przecież problem polega też na tym, że nikt tak naprawdę nie weryfikuje tego, o czym się mówi. Ewangelizator mówi, dzisiaj dokona się tutaj wiele uzdrowień. 100 uzdrowień dzisiaj będzie. Na jakiej podstawie można w ten sposób twierdzić? Duchu Święty, musisz uzdrowić, bo ja się skompromituję, prawda? Musisz, no. Zaprosiłem Cię, więc proszę bardzo, czekam. No i rzeczywiście ewangelizator mówi, tu wśród nas jest kobieta, która jest chora tam na woreczek żółciowy i potrzebuje uzdrowienia. Niech wyjdzie. No i wychodzi. A mówi, tak, no faktycznie, to ja. Zabawna rzecz, bo opowiadał jeden z księży, który właśnie też jest członkiem tego zespołu, i mówi, był na takim mszy uzdrowienie, no tam ma jakieś swoje problemy zdrowotne, no i ewangelizator mówi, jest tutaj mężczyzna w takim właśnie wieku, no powyżej 60, no i ma tam problemy takie. I on mówi, kurczę, on mówi o mnie. No i niech wyjdzie, niech tutaj stanie, włożymy na niego ręce. I on mówi, już miałem zrobić krok do przodu, no bo wszystko wskazuje na to, że mówi o mnie. Nagle wychodzi 5 innych. O czym to świadczy? Zwykły chwyt psychomanipulacyjny. No bo zawsze, jak jest 1000 ludzi, to zawsze się znajdzie kilka osób, które ma podobne problemy. To jest trochę tak jak z wróżeniem. W Wróżka też nam wróży w taki sposób, że każda opcja będzie pasować. Problem polega na tym, proszę sióstr, że po pierwsze, jeżeli ktoś przychodzi i mówi tak, zostałem uzdrowiony, to weźmy pod uwagę jedną rzecz, że do uzdrowienia potrzebna jest wiara. Tak jest w Ewangelii. Że Chrystus domaga się wiary, aby człowiek dostąpił uzdrowienia. Ale do stwierdzenia faktu, że ktoś został uzdrowiony, już nie jest potrzebna wiara. Potrzebny jest rozum. Przypomnijmy sobie scenę ewangeliczną, kiedy Jezus uzdrowił 10. Z tych 10 jeden wrócił, powiedział dziękuję. 9 poszło sobie. Ale Jezus mówi, idźcie i pokażcie się kapłanom. Dlaczego kapłanom? Właśnie tym, którzy pełnili funkcje społeczne, funkcje urzędowe. Mało tego, byli, można powiedzieć, wrogami Pana Jezusa. Niech oni stwierdzą fakt uzdrowienia. Pan Jezus nie mówi, uwierz i wierzcie ludzie, że on jest uzdrowiony. Fakty się liczą. Jeden z biskupów, który jest w tym zespole, zwrócił się do przynajmniej kilku tych, którzy pełnią te posługi uzdrawiania, tu i ówdzie i w ogóle. Proszę mi dostarczyć dowody medyczne uzdrowień. Czy jesteście w stanie? Księże biskupie, nie ma sprawy. Upłynęło 3 lata, nie wpłynął żaden dowód. O czym to świadczy? Weźmy praktykę Lourdes. Kiedyś przed laty miałem okazję być w Lourdes. Tak się złożyło, że spędziłem tam cały tydzień, mieszkając w takim domu bardzo blisko groty. Praktycznie wieczorem przy uchylonym oknie słyszałem, jak na dole ludzie śpiewają przy grocie, modlą się. Więc mogłem obserwować tę procesję po placu. To był okres letni, chyba lipiec. W tej chwili słyszałem, że to wszystko jest ogrodzone, pozastawiane ze względu na właśnie bezpieczeństwo, także właściwie to już klimat obozu. Zresztą tak samo jest w Watykanie. Pamiętam te czasy, kiedy mieszkając w Rzymie, mogłem w każdej chwili pójść się pomodlić u świętego Piotra, a teraz do świętego Piotra się dostać nie można. Przykre to. W każdym razie widziałem rzecz taką, że ta procesja z chorymi się odbywa i kiedy już procesja dochodzi do końca, kapłan z Najświętszym Sakramentem podchodzi i błogosławi poszczególnych wiernych na tych wózkach czy łóżkach wręcz. I za kapłanem z Najświętszym Sakramentem podąża grupka może 5-6 osób, świeckich kobiet, mężczyzn, którzy dosłownie jak cienie za tym kapłanem chodzą. Ja się zastanawiam, co to jest? Dlaczego oni tak asystują? I ktoś mi z pracujących tam przy sanktuarium wyjaśnił, że to jest komisja lekarzy. Lekarzy, którzy są powołani z różnych środowisk, także niewierzący, których zadaniem jest, na wypadek, gdyby się zdarzyło jakieś uzdrowienie, być urzędowym świadkiem, fachowym świadkiem do zweryfikowania tego cudu. To jest pierwsza sprawa. Niedawno podawano w związku z uzdrowieniem kogoś przed paru laty w Lourdes, w tej chwili nie pamiętam nazwiska, podawano, że od chwili objawień Matki Bożej w Lourdes, a więc od 1858 roku do tej pory, odnotowano ponad 7,5 tysiąca, tyle zgłoszono, faktów uzdrowień. Z czego po weryfikacji przez komisję lekarskie i komisje teologiczne zaakceptowano jako ewidentne, niepodważalne cuda uzdrowienia zaledwie 64. 1 na 1000. A tymczasem ewangelizator wychodzi i mówi, będzie tutaj dziesiątki uzdrowień. Nikt po pierwsze nie sprawdza. Ci, którzy mówią, że zostali uzdrowieni, bo się poczuli lepiej. Może wskutek pewnych działań, na przykład autosugestywnych, czy coś w tym rodzaju. Nikt po pierwsze nie bada, czy oni byli chorzy, na jaką chorobę, jak przebiegało leczenie, czy zaprzestano leczenia. Nikt nie stwierdza, jeżeli nawet to uzdrowienie się dokonało, nikt nie stwierdza, czy to uzdrowienie jest kompletne, całkowite, trwałe i tak dalej. I to wszystko się mówi, że dzieje się to pod wpływem Ducha Świętego. To jest wielki niepokój i wielki problem w Kościele. Bo ludzie są wprowadzani w błąd. Podaje im się taki duchowy fast food. Ludzie oczekują, wielu ludzi mówi, a co ja będę chodził na jakąś mszę parafialną, nudna msza, stary ksiądz coś tam Jomka przy mszy świętej, ja pójdę na taką mszę, gdzie jest efe, tam się coś dzieje, tam jest życie, tam jest, prawda, życie, bo jest hałas. Adoracje, prawda, ciągle brzęczenie na gitarach, ciągle tylko jakieś tam coś się musi dziać. Wystawienie świętego sakramentu jest tylko okazją do tego, żeby się popisać. Tymczasem adoracja jest milczeniem, adoracja jest obecnością. Inna sprawa, właśnie przy tych modlitwach o uzdrowienie, obserwujemy często takie zjawisko, że kapłan trochę na wzór lurdzki, tam jest pewna tradycja, więc jest jakoś tam uzasadnione, ale na wzór lurdzki jest tak, że jest wystawienie i kapłan chodzi z monstrancją, błogosławi poszczególnych ludzi i to trwa i trwa i trwa. I kapłan sobie z tą monstrancją chodzi po całym tam stadionie czy jakiejś hali sportowej. Tymczasem wspomniany przeze mnie dokument Ardens Felicitatis mówi wyraźnie, w nawiązaniu do innych przepisów liturgicznych, że wystawienie Najświętszego Sakramentu jest dla uwielbienia, dla modlitwy uwielbienia. Nawet proste przepisy liturgiczne, weźmiemy agendę liturgiczną, jest wyraźnie powiedziane, że nie wolno dokonywać wystawienia tylko dla samego pobłogosławienia, ale pobłogosławienie powinno być poprzedzone przynajmniej dłuższą chwilą adoracji Najświętszego Sakramentu. Tymczasem, wbrew przepisom liturgicznym, Najświętszy Sakrament traktuje się jako właśnie środek leczniczy. Więc tam jest jeszcze wiele innych kwestii w tym dokumencie, które zupełnie podważają te praktyki, których jesteśmy świadkami. Między innymi tam jest bardzo mocny akcent położony na to, że zwyczajną praktyką Kościoła, jeśli chodzi o uzdrowienie, jest sakrament namaszczenia. To jest sakramentalny znak. Poza tym dokument mówi, że nikt, kto nie ma potwierdzonego charyzmatu przez Kościół, charyzmatu uzdrowienia, nie ma prawa go używać. Tymczasem nie są znane przypadki, aby ci, którzy organizują takie msze uzdrowieniowe, mieli mandat Kościoła. Przecież ta lista problemów jest naprawdę długa, ale wszystko to się dzieje pod szyldem Ducha Świętego. Czy to jest rzeczywiście, czy tak powinno być? Czy nie jest to owo zasmucanie Ducha Świętego? Niedawno oglądałem na YouTubie, no wprawdzie to okazuje się, że nie jest to grupa katolicka, przynajmniej nie należąca do Kościoła katolickiego, trochę inna, też nazywa się jakoś tam tak dziwnie, pobożnie. Liderem tego kościoła, tak to się nazwali, jest taki bardzo atletyczny mężczyzna, znowu mniejsza o nazwiska. Akurat w czasie tego seansu nagranego i puszczonego na YouTubie, w internet, a więc to ogląda każdy, kto chce, było ciepło, więc ten mężczyzna jest w koszulce z krótkim rękawem, widać ramiona mocno wytatuowane, tors wytatuowany, no trochę to budzi zdziwienie. I on dokonuje właśnie uzdrowień. Robi to między innymi, wyklina chorobę. Mam jakąś chorobę, wyklinam cię, przeklinam cię, odejdź, teraz. I to teraz powtarza z 10-15 razy, teraz. W imię Ducha Świętego, teraz, wyjdź. No to zaraz, pytam się, to jaka skuteczność tego zaklęcia, skoro trzeba je powtarzać po tyle razy? Czy kapłan, przepraszam, że już zaczynam ironizować, ale czy kapłan dokonując chrztu, nad tą wodą leje i leje i leje i bez końca, bo wątpliwość, czy ta woda chwyciła. Albo przy namaszczeniu chorych. Wciera ten olej, że aż w końcu do kości się dotrze. Ośmieszam trochę tę sytuację, ale przecież jeżeli się na to wszystko patrzy, to naprawdę człowiek zaczyna ze zdumieniem mówić, czy co tu jeszcze jest wspólnego z Duchem Świętym. Z mocą Ducha Świętego. W imię Ducha Świętego wykonuje się, robi się błazeństwa. I ludzie w to wierzą. I sądzą, że tak być powinno. Bo jest efekt. No bo jest wrażenie. Potem jest o czym rozmawiać. Jest co przeżywać. I to jest taka właśnie duchowa sacharyna. Jeszcze jedna rzecz, bardziej dramatyczna. W roku 1994, gdzieś pod koniec stycznia, w kanadyjskim mieście w Kanadzie, w Toronto, w dzielnicy blisko lotniska, w takiej wspólnocie charyzmatycznej pod nazwą Vineyard, czyli pole winne, wskutek wystąpień, przemówień protestanckiego ewangelizatora Randy Clarka, zaczęły się dziać zjawiska bardzo dziwne. Mianowicie ludzie zaczęli mówić językami, zaczęli padać na ziemię, jakby omdleni, wpadali w jakieś stany euforii, zaczęli się śmiać, płakać, jakieś wibracje ciała, jakieś drgawki, konwulsyjne ruchy, rzucanie się, turlanie się po podłodze. Co więcej, poszczególne osoby zaczęły albo szczekać, albo miauczeć, albo ryczeć, albo wyć, jakieś nieludzkie zachowania. I to wszystko uznano za przejaw mocy Ducha Świętego. To zjawisko nazwano Toronto Blessing, czyli błogosławieństwo z Toronto. Szereg wspólnot protestanckich odcięło się od tego zjawiska, ale pewne elementy tego, co się wtedy wydarzyło w 1994 roku, rozpanoszyły się po świecie i niestety przenikają coraz częściej do środowisk katolickich. Weźmy chociażby te tak zwane spoczynki w Duchu Świętym. Pytam się, co to jest? Pismo Święte nie zna czegoś takiego jak spoczynek w Duchu Świętym. Nie ma tam takiego określenia. Nie ma opisanego zjawiska. O ile w Dziejach Apostolskich mamy ksenoglosję, choć wszyscy mówią, że to glosolalia, to jest raczej ksenoglosja, chodzi o zesłanie Ducha Świętego, to nie ma czegoś takiego jak padanie w Duchu Świętym. Tu może znowu wyjaśnienie. Glosolalia to jest rodzaj modlitwy polegającej na pojedynczych okrzykach, w których wyrażona jest chwała Boża. To jest trochę tak, jak człowiek pod wpływem ogromnych emocji tak dużo ma przeżyć, że one się nie mieszczą w słowach. Więc jakieś pojedyncze okrzyki, bo nie sposób tego wyrazić wszystkiego. To jest właśnie rodzaj glosolalii. Natomiast ksenoglosja to jest znajomość, to jest posługiwanie się językiem obcym, którego człowiek się nie uczył, którego nie znał, który może nawet w ogóle nie słyszał. Ale to jest posługiwanie się w sposób strukturalny. Więc mówienie językiem, a nie tylko wykrzykiwanie. W Dziejach Apostolskich mamy wyraźnie powiedziane, że święty Piotr, wychodząc z wieczernika pod wpływem zstąpienia Ducha Świętego, mówi: Partowie, Medowie, Ramici, mieszkańcy Mezopotamii. Mówi do nich, ktoś tam właśnie daje świadectwo, że wszyscy oni rozumieli, co do nich mówił. Więc święty Piotr nie wyszedł, nie stękał, nie mówił Alleluja, Amen. Głosił kerygma do zmartwychwstania Chrystusie. Mówił językami, czy apostołowie mówili językami, które były rozumiane. To jest właśnie ksenoglosja, znajomość obcego języka pod wpływem Ducha Świętego. Takie zjawiska są znane i opisane w Piśmie Świętym i takie zjawiska były w Kościele. Natomiast nie było czegoś takiego jak upadki w Duchu Świętym. Jeżeli w historii Kościoła były takie zjawiska upadku, takich rodzaj omdlenia przy zachowaniu świadomości, ale przy niemożności funkcjonowania ciała, to one zawsze były postrzegane jako przejaw niemocy szatańskiej. Przy egzorcyzmach takie rzeczy się zdarzają. Tymczasem zaczęto uważać, że to jest Ducha Świętego. Tylko nikt nie bardzo potrafi powiedzieć, czemu to ma służyć. Że ktoś się przewraca, że ktoś leży sobie. Czy to jest przejaw godności człowieka? Czy Duch Święty poniewiera człowiekiem? Te odpowiedzi są dość jednoznaczne. A tego typu zjawiska niestety się dzieją. No i cieszymy się, że jest tak fajnie, tu się dużo dzieje. Ta fascynacja duchowym fast foodem, którego pewne tylko zarysy przykładów podałem, takim duchowym fast foodem w imię Ducha Świętego, może przedzierać się do wspólnot zakonnych. Musimy być na to wyczuleni, żeby nie pojawiały się takie duchowe wydmuszki, gdzie jest piękna forma bez treści, jest efekt i nic poza tym. To jest ślepy zaułek, to do niczego nie prowadzi. Jednym z takich przykładów niebezpieczeństwa takich właśnie duchowych wydmuszek może być przewartościowywanie psychologii, roli psychologów na przykład przy kwalifikacji kandydatek do życia konsekrowanego. Owszem, potrzebne są takie badania, zwłaszcza, że społeczeństwo pod tym względem jest coraz słabsze. Ale to nie psycholog decyduje, czy ktoś ma powołanie, czy nie. Powołanie jest rzeczywistością teologalną, a nie tylko faktem psychologicznym.
Tu psycholog nie ma nic do powiedzenia, czy ktoś się nadaje, czy ktoś ma powołanie, czy nie. Może tylko stwierdzić, jakie są uwarunkowania, jakie są niebezpieczeństwa, jakie są przeciwwskazania, ale nie może wyręczać łaski Bożej. To byłby kolejny przejaw właśnie ingerowania w sferę Ducha Świętego. I podsumowując ten tok myśli, jeszcze dodajmy jedną rzecz, że w tej chwili idzie się w kierunku bardziej takich działań psychologicznych, jeśli chodzi o formację duchową, stosowanie różnych właśnie zabiegów takich psychopodobnych, w odwoływanie się do różnych przebiegów psychicznych, żeby jak najłatwiej człowiek dochodził do tego stanu, który można określić jako stan duchowy. Tymczasem katechizm Kościoła Katolickiego w numerze 2015 pisze tak. Droga do doskonałości wiedzie przez krzyż. Nie ma świętości bez wyrzeczenia i bez walki duchowej. Postęp duchowy zakłada ascezę i umartwienie, które prowadzą stopniowo do życia w pokoju i radości błogosławieństw. Drogie siostry, nie ma w życiu duchowym drogi na skróty. W życiu duchowym nie da się karmić człowieka fast foodem, efektem. Droga do doskonałości wiedzie przez krzyż. Nie ma innej drogi. Do Królestwa Bożego jest wąska i stroma ścieżka, a nie szeroka, po której się biegnie. To prawda, że człowiek się potyka na tej drodze. W Brewiarzu mamy taki tekst świętego Tomasza, nie pamiętam, a chyba to jest na święto świętego Tomasza 20 bodaj 8 czy 9 stycznia. Genialna myśl świętego Tomasza. Święty Tomasz pisze tak, że lepiej jest, podążając drogą doskonałości, potykać się, niż biec na manowce. Każdy kierownik duchowy, każdy formator zdaje sobie z tego sprawę, że droga do doskonałości często jest naznaczona licznymi upadkami. I to nic, że człowiek upada, powiem tak w pewnym skrócie myślowym. Ważne, żeby szedł, nie zatrzymał się. Ja studentom, mówiąc o rozwoju duchowym, tłumaczę, stosując wykres, taki diagram, gdzie ta współrzędna pozioma to jest wiek życia na przykład, a współrzędna pozioma to jest ta wysokość, jakość życia duchowego. I teraz chcemy wykreślić, jak przebiega właśnie ten wykres rozwoju duchowego. To nie jest taka prosta, wznosząca się, bo to nie jest tak, że od chwili urodzenia, od momentu chrztu, od tego obiektywnego początku życia duchowego, my jak samolot odrzutowy szybujemy do nieba. To jest falowanie. To są wzloty i upadki. I one są przez całe życie. Każdy z nas ma wzloty i upadki. I to jest taka kondycja człowieka. Bóg takimi nas stworzył. I dobrze wie, że potrzebujemy Jego miłosierdzia, Jego łaski, że potykamy się. Ale najważniejsze w tym rozwoju duchowym, także w rozwoju powołania, jest to, aby wśród tych wzlotów i upadków, które nasilają się czy pojawiają się w różnych okresach życia, wypadkowa tej sinusoidy, czy tej amplitudy była wznosząca. To jest istotne. Nie próbujmy więc proponować drogi na skróty, bo ona prowadzi na manowce. I jeszcze jedna, drogie siostry, pozwólcie, że nadużyję waszej cierpliwości, ale to chciałbym jeszcze przekazać. Jeżeli jesteśmy napełnieni Duchem Świętym, to trzeba się otworzyć na owoce Ducha Świętego, na te owoce, które są w nas i są w innych, są we wspólnocie, są w Kościele. One tam są, tylko my czasem nie potrafimy ich dostrzec, nie potrafimy ich wydobyć. Jak pisze święty Paweł w liście do Galatów, w rozdziale 5, wiersz 20, owocem ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Tych owoców, właśnie tu wymienionych, należałoby szukać i smakować w naszych wspólnotach domowych, wspólnotach eklezjalnych. I taki mi przyszedł pomysł, aby na przykład te owoce Ducha Świętego potraktować trochę jako taki schemat rachunku sumienia dla przełożonych. Można robić rachunek sumienia w oparciu o różne schematy, 10 przykazań, cnót teologalnych, cnót moralnych, uczynków miłosierdzia. Dlaczego nie zrobić także rachunku sumienia w oparciu o schemat tychże owoców Ducha Świętego i postawić sobie pytanie, czy miłość jest tylko na moich ustach czy w sercu. Miłość to pamięć dobra, to wdzięczność. Czy zatem w moim sercu noszę moje córki, moje podwładne, jak matka, czy dawno już wypróżniłam z nich swoją pamięć i swoje serce? To pytanie, jakie można by sobie stawiać w takim rachunku sumienia. Dalej, jeżeli mówimy o darze radości, czy jestem przyczyną radości sióstr, czy zmartwienia? Czy zadowalam się jedynie hałaśliwą wesołością? I w tym kontekście rodzi się takie właśnie pytanie, czy jestem przyczyną radości sióstr, czy jedynie tylko cieszę się, że się one cieszą? Jako przełożona, czy jestem aniołem pokoju, czy demonem wojny? Przyczyną konfliktu i napięć, czy właśnie mediatorem? Dalej, cierpliwość. Czy mam cierpliwość wobec słabości i ograniczeń innych, czy raczej cechuje mnie surowość oceny w przypadku najmniejszego uchybienia albo pobłażliwość w stosunku do zła? Cierpliwość, dar cierpliwości jako dar Ducha Świętego. Cechuje mnie uprzejma, służebna uprzejmość, a więc taki bon ton, savoir vivre, czy odpychająca wyniosłość. Jestem przełożoną, jestem, prawda, kimś, przed kim trzeba się uniżyć. Czynię dobro wokół siebie i dostrzegam je w innych? Czy jestem chodzącą dobrocią, jak ktoś powie? Czy przeciwnie? Czy dbam jedynie o to, aby mnie było dobrze? W tym kontekście takie pytania można sobie stawiać. Czy sama jestem wierna, skoro wierność jest darem Ducha Świętego, czy jestem sama wierna przepisom, tradycji, dawanym obietnicom, czy też wymagam tej wierności tylko od innych, nie od siebie? Łagodność. Czy jestem łagodna, czy harda? Sprawiedliwa, czy pobłażliwa? A człowieka łagodnego charakteryzuje to, co określili już starożytni w formie takiego adagium, takiej zasady. Fortiter in re, suaviter in modo. Mocno co do zasady, łagodnie w sposobie. Fortiter in re, suaviter in modo. My wiemy dobrze, że czasem krzykiem niewiele się zdziała, ale spokojnym, stanowczym słowem można naprawdę zrobić znacznie więcej. Jeśli chodzi o opanowanie, jak reaguję w sytuacjach kryzysowych, trudnych, czy właśnie opanowaniem, mając świadomość, że noszę dar Ducha Świętego w sobie, czy rozdygotaniem, wszystko leci z rąk, wszyscy są przerażeni, wszyscy biegają, działania chaotyczne, szkodliwe. Czy jestem jak kapitan na tonącym statku, który schodzi ostatni, czy raczej siada do pierwszej szalupy i się ewakuuje, zostawiając wszystko, niech się topią, byle ja się ocaliła. I tak dalej. Drogie siostry, dużo by można mówić o tych zjawiskach, w których pozornie w imię Ducha Świętego dzieje się wiele. Nie zdołamy wszystkiego powiedzieć, ale to, co chciałem poprzez tę refleksję, to mianowicie uczulić na te zjawiska, które w imię Ducha Świętego są czymś w rodzaju zasmucania i sprzeciwiania się Duchowi Świętemu, co niestety dotyka także naszych wspólnot i życia Kościoła. Tu jeszcze mam kilka innych spraw, które sobie wynotowałem, ale już chyba je pozostawmy. Może na koniec jedna tylko kwestia. Nie bójmy się młodości. W Ewangelii Pan Jezus mówi o tym starym winie i bukłakach, że starego wina nie leje się do nowych bukłaków. My się czasem zachowujemy jak to stare wino, które nie chce się rozlać, nie chce być zmarnowane w nowych bukłakach, dlatego nie toleruje nowych bukłaków. Nie bójmy się nowości. Nie bójmy się Ducha Świętego, który czasem swoim powiewem chce przewietrzyć nasz dom, naszą wspólnotę. Czasem w Kościele tak bywa, że jest taki wstrząs. Na przykład po śmierci papieża Piusa XII kardynałowie nastawili się na to, że wybiorą jakiegoś papieża przejściowego, że jeszcze nie czas na reformy Kościoła, to po wojnie to wszystko takie. Nie, poczekajmy, wybierzmy jakiegoś papieża taki, żeby tam niedługo nam zmarł, nie tutaj nie namieszał. Przygotujemy jakiegoś człowieka, który by poprowadził ten Kościół tak naprawdę jak powinien. Tak sobie to kalkulowali i wybrali już mocno sędziwego kardynała Angelo Roncalliego. Sympatyczny staruszek, jowialny, dowcipny, no taki akurat właśnie na czas przejścia. I ten sędziwy papież, właśnie wybrany wbrew różnym kalkulacjom, ale chyba pod wpływem Ducha Świętego, zrobił niezły numer. Zreformował do gruntu, do kości Kościół, zwołując Sobór Watykański II. Jak się musieli niepysznie czuć ci kardynałowie, którzy wybierając staruszka mieli nadzieję na święty spokój. On im zgotował właśnie niemały problem. Nie bójmy się otworzyć na Ducha Świętego, nie bójmy się tego przewietrzenia. Czasem właśnie takie kaplice zakonne są takie nieprzewietrzone. Miałem ten problem właśnie w parafii, tam czasami się odprawiało u sióstr, było zawsze nieprzewietrzone. Ja mówię, siostry, podziwiam siostry za pielęgnowanie ducha ubóstwa. I one były takie dumne, o! Ja mówię, tak, bo oszczędzacie powietrze. Sakrystianka przychodziła o 5 rano, żeby przewietrzyć, no to starsze siostry przychodziły 10 po 5, szczelnie te okna zamykały. Ale nie, i on był przeciąg. Ale potem pół dnia stały na dworze, na przeciągu i gadały i to im nie przeszkadzało. Ale im przeszkadzało wietrzenie kaplicy. Drogie siostry, tu jest aluzja trochę do takiej sytuacji, kiedy pewne środowiska w zgromadzeniach zakonnych, broń Boże, nie dopuszczą do jakiejś reformy, do jakiegokolwiek przewietrzenia, do jakiejkolwiek zmiany. Ale poza środowiskiem narzekają, że się nic nie dzieje, żadnych zmian i tak dalej, i tak dalej. To jest tak właśnie jak stanie na przeciągu i narzekanie na przeciąg. Nie bójmy się pozwolić, aby Duch Święty czasem powiał mocniej i dokonał takiego przewietrzenia naszych umysłów, naszych serc, abyśmy mogli jako prawdziwa Boża wspólnota służyć Kościołowi i być świadkami Ducha Świętego, który nas napełnia i który nami kieruje. I nie bójmy się tego porywu Ducha Świętego, który zawsze pozostawia po sobie ład i porządek.